Gościem magazynu Szkiełko i Oko jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Centrum Inteligentnych Technologii przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam panią doktor.
Witam bardzo serdecznie.
Płacenie kartami płatniczymi jest czymś zupełnie powszechnym, nikogo nie dziwi. Już z mniejszym zaskoczeniem patrzymy, kiedy ktoś podchodząc do kasy płaci telefonem komórkowym. A czy jest możliwe, że będziemy używać tylko dłoni, żeby zapłacić za zakupy na przykład?
Na pewno istnieje taka możliwość, abyśmy już dzisiaj dokonywali płatności właśnie zbliżając naszą dłoń z odpowiednim chipem płatniczym właśnie do terminala płatniczego.
Pani doktor wraz z kolegą z Krakowa sprawdzała, czy jesteśmy gotowi przyjąć takie bardzo nowoczesne rozwiązania. Jak wypadły te badania? Jesteśmy otwarci na innowacje, zmiany?
I tak, i nie. Z jednej strony około 5% naszych respondentów było skłonnych już dziś zdecydować się na wszczepienie takiego właśnie chipa płatniczego, wychodząc z założenia, że to rozwiązanie bardzo dla nich wygodne. Nie trzeba pamiętać o karcie, nie trzeba zastanawiać się, gdzie jest telefon, no albo czy zabraliśmy ze sobą dzisiaj gotówkę. Ale z drugiej strony większość naszych respondentów była też przekonana, że to rozwiązanie bardzo kontrowersyjne. Kontrowersyjne dlatego, że wymaga niestety wprowadzenia go do naszego organizmu. Chodzi tu o po prostu nacięcie skóry, na przykład na dłoni i wprowadzenie takiego małego chipa właśnie pod tę skórę. A zatem wiąże się to z pewnym lękiem, wiąże się to też z interwencją do naszego organizmu, co jednocześnie wzbudza szereg obaw i na pewno jest takim czynnikiem, który powoduje, że patrzymy na te chipy pozwalające nam dokonywać płatności z dużą dozą takiego zaskoczenia, no i z dystansem.
36% ankietowanych przez państwa Polaków odrzuca na razie taką możliwość. Ale czy te chipy podskórne to tylko kwestia płacenia? Czy też można by było je wykorzystać inaczej?
Można je wykorzystać oczywiście inaczej. Tutaj nasi respondenci, mimo że mieli opory co do dzisiaj decyzji o tym, aby rzeczywiście sięgać po takie chipy, jednocześnie zwracali uwagę na to, że być może ten ich stosunek do tych chipów zmieniłby się w momencie, gdyby te chipy dawały im dużo więcej możliwości. Zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie tego wymiaru medycznego, a zatem na przykład gromadzenia danych o naszych alergiach, jeżeli takowe posiadamy, o jakichś stałych chorobach, lekach, tak, dokładnie, grupie krwi, lekach, o których mówiłam, które przyjmujemy na co dzień. Tam zwracano również uwagę na kwestie ewentualnie danych pochodzących z naszych dokumentów, takich jak prawo jazdy, takich jak paszport czy nawet dowód. A zatem jest to dosyć szerokie spektrum możliwości. Szwedzi, którzy fascynują się od 2014 roku już chipami, pokazali, że można je również wykorzystywać do tego, by mieć dzięki temu dostęp do różnych pomieszczeń, dokumentów. W Szwecji zastanawiano się swego czasu również nad tym, czy nie wykorzystać właśnie tego typu chipów przy weryfikowaniu i sprawdzaniu zakupionych biletów na szwedzkie koleje państwowe. A zatem tych możliwości mamy dzisiaj dużo. Kwestia tego, czy to spektrum tych możliwości, jeżeli nawet producenci je wprowadzą, będzie dla nas na tyle urzekające i na tyle odnosiło się do naszych rzeczywistych potrzeb, że faktycznie po to rozwiązanie za nie będziemy sięgać.
A proszę powiedzieć, jak to wygląda w Szwecji właśnie? Jaki procent społeczeństwa już przekonał się do chipów podskórnych?
Właściwie od 2014 roku w Szwecji obserwowano przez pierwsze mniej więcej 2 lata ogromny boom na tego typu rozwiązanie. Obecnie nadal oczywiście te chipy są szczepiane. Dodajmy, że to jest oczywiście decyzja dobrowolna. To jest bardzo istotne. Natomiast to tempo i ta dynamika przyrostów i kolejnych chętnych, którzy chcieliby dokonać sobie takiego wszczepienia, niestety idzie już w dół. Być może to jest też tak, że ta pierwsza fascynacja minęła. No i właśnie, brakuje nam tych kolejnych funkcjonalności, które mogłyby uzasadniać nasze decyzje o tym, że będziemy sięgać po to rozwiązanie.
Pani doktor, a jak pani sądzi, w Polsce kiedy będziemy mogli już powiedzieć, że no, te 20% naszego społeczeństwa korzysta z takich chipów? Bo wiem, że już takie osoby są.
Tak, takie osoby już są. To oczywiście niewielki procent. Natomiast to tempo i ta dynamika w ogóle akceptacji technologii jest bardzo różna w zależności zależności oczywiście od tego, jak bardzo dane rozwiązanie odpowiada na nasze potrzeby, albo jak bardzo dane rozwiązanie wydaje nam się intuicyjne, bo to też ta kwestia prostoty i powiedziałabym owej intuicyjności wykorzystywania ma tutaj znaczenie. To jest oczywiście też grupa odniesienia. No tych różnych czynników, które mają na to wpływ, mamy oczywiście dzisiaj bardzo dużo. Nie byłabym chyba taka dokładna w tych prognozach, dlatego że dziś bardzo ciężko tak naprawdę prognozować, zwłaszcza jeżeli chodzi o technologię, bo ona rozwija się bardzo szybko i w zasadzie coś, co wydaje nam się nieosiągalne dziś, jutro, pojutrze, może za tydzień nagle okaże się już osiągalne i może właśnie tym się zachwycimy. Nasi respondenci wskazywali na taką perspektywę 10 lat, w których będziemy stopniowo przekonywać się do tej technologii, będziemy ją obserwować, będziemy ją testować. No i właśnie, i potem może będziemy sięgać. Chociaż może być też tak, że przyjdzie nam na to poczekać kolejnych kilka lat.
Jeszcze zapytam o to, czy państwo przyglądali się grupom wiekowym, które z takim większym zainteresowaniem patrzą na chipy i na tą może niedaleką przyszłość. Czy rzeczywiście bardziej skłonni są zaczipować się młodzi ludzie?
Tak, rzeczywiście bardziej skłonni są zaczipować się młodzi ludzie, ale tutaj też ważnym czynnikiem jest ten poziom świadomości technologicznej, który wydaje nam się, że posiadamy. Natomiast ci młodzi ludzie z jednej strony są bardziej chętni do wykorzystywania takich rozwiązań, ale oni też są bardziej świadomi szeregu zagrożeń, które mogą wiązać się w ogóle z technologiami. Wspomniałyśmy tutaj o tym strachu i pewnych obawach. I rzeczywiście one się pojawiają. One najczęściej dotyczą aspektów związanych z potencjalnym ryzykiem wykradania naszej tożsamości, w przypadku tych chipów płatniczych, ewentualnych transakcji, które mogą być realizowane bez naszej zgody i wiedzy. No ale tu też pojawia się taki opór troszeczkę przed czymś, czego kompletnie nie znamy, zwłaszcza, że tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jest to rozwiązanie inwazyjne. No i warto też wspomnieć o tym, że my chyba nie do końca też mamy takie zaufanie do różnych firm i marek, bowiem nasi respondenci wskazywali, że niestety obawiają się tego, że te firmy czy marki mogą ten element związany chociażby z chipem w jakiś sposób nieetyczny wykorzystywać. Zwrócono tutaj również uwagę na kwestie dotyczące braku zaufania ewentualnie do władzy. Coś, o czym mówiło się też bardzo mocno w okresie koronawirusa, a zatem kwestie potencjalnego chipowania osób w imię na przykład bezpieczeństwa społecznego, a potem udzielania nam lub odbierania pewnych przywilejów na podstawie tego, czy ten chip posiadamy lub nie. No, są to pewne obawy, które z drugiej strony pewnie też wyrosły gdzieś na kanwie tutaj filmów science fiction, jakichś gier science fiction i tego typu obawy niestety też na pewno są czynnikiem, który hamuje potem możliwości wykorzystania takiego rozwiązania w praktyce.
Trochę przeszkód jest jeszcze, zwłaszcza w naszych głowach, ale być może w ciągu tych najbliższych lat większa część z nas będzie korzystała z chipów, chociażby idąc do sklepu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, była naszym gościem.
Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.